Tu Radio Kraków Kultura.
Teraz będziemy Państwa uzdrawiać, a przynajmniej będziemy rozmawiać o zdrowych miejscach. 100 lat temu ukazała się Czarodziejska Góra Tomasza Manna, książka, która, można zaryzykować takie stwierdzenie, zmieniła życie wielu ludzi, ale też życia wielu ludzi nie zmieniła. To inna sprawa. To chyba nie przypadek, że właśnie zdrowym miejscom, czyli letniskom, uzdrowiskom i zdrojom poświęcony jest najnowszy numer Herito. Pismo to wydawane jest w Krakowie przez Międzynarodowe Centrum Kultury. Dlaczego uzdrowiska, jak uzdrowiska i jakie w Europie Środkowej, jaka była ich historia, jaka jest współczesność, opowie Państwu krótko, ale w pigułce i dotykając najważniejszych tematów, sekretarz redakcji Herito Bartosz Sadulski.
W zasadzie to jest dosyć nowy wynalazek. Oczywiście odpoczywano od zawsze i pierwsze miejsca wypoczynku mniej lub bardziej ogólnodostępnego budowali nie tylko na południu, ale także w Europie Środkowej starożytni Rzymianie. Natomiast tak naprawdę popularność tych miejsc zwiększa się w wieku XIX, kiedy dzięki sprzężeniu kilku czynników, takich jak rozwój pracy najemnej i rozwój kolei, zdrowe miejsca, do których wyjeżdżano między innymi po to, żeby uciec przed rewolucją przemysłową, przed zatłoczonymi, dusznymi, klaustrofobicznymi miastami. Było to dopiero wtedy możliwe. Natomiast taka popularność naprawdę duża zdrowych miejsc wyjazdu do nich, to jest rzecz zupełnie, zupełnie świeża, czyli wiek tak naprawdę XX. Jak ostatnio sobie sprawdziłem, już kończąc chyba numer, to Wolna Sobota jest dopiero wynalazkiem sprzed pół wieku, nieco ponad. W tym roku mamy 51. rocznicę wprowadzenia Wolnej Soboty. Także dopiero współpraca tych wszystkich czynników wpłynęła na to, że ten czas wolny, który mogliśmy spożytkować na wyjazdy do tak zwanych zdrowych miejsc, zdrojów, uzdrowisk i tak dalej, jest czymś bardzo świeżym i bardzo, bardzo nowym.
Tak, i teraz skupiłabym się na haśle zdrowe miejsca, bo powiedzieliśmy właśnie zdroje, uzdrowiska. Z całą pewnością są to nazwy bardziej oczywiste w tym kontekście. Skąd zdrowe miejsca? Bo tu czuję intencję, zabawę, jakąś, no właśnie co czuję.
Zależało nam na tym, żeby pójść jak najszerszym gestem i opisać miejsca, które szerzej w sumie moglibyśmy chyba zdefiniować jako miejsca ucieczki. Miejsca ucieczki z miasta, miejsca, w których można dochodzić do siebie. Nie tylko dochodzić do siebie uciekając z tego zatłoczonego, zasmogowanego miasta, ale szukać po prostu zdrowia i relaksu, wypoczynku, zdrowia psychicznego. Więc tak naprawdę to nie są tylko same zdroje, uzdrowiska i kurorty, ale też piszemy o ogrodach, które są ważną częścią historii i architektury i kultury Europy Środkowej, więc takie miejsca jak ogrody rzeczywiście nie mogły się nie pojawić, ale zależało nam na tym, żeby ująć ten temat jak najszerzej i skupić się na takich miejscach, gdzie dochodzono do zdrowia. Tutaj znowu, gdybyśmy mieli wskazać taki moment dziejowy, w którym w Europie dochodzi do jakiejś rewolucji i zaczynamy trochę inaczej myśleć o właśnie zdrowych miejscach, to jest między innymi czas pierwszej wojny światowej, kiedy między innymi do Pieszczan w Słowacji przyjeżdżali ludzie, którzy przeżyli hekatombę pierwszej wojny światowej.
No właśnie, bo mnóstwo chorych wtedy.
Dokładnie. Także tutaj znowu ta metafora zdrowego miejsca jest dla nas czymś bardzo, bardzo szerokim i nie ogranicza się tak naprawdę tylko do takiej przestrzeni zbudowanej tylko i wyłącznie pod kątem wypoczynku czy relaksu. Myślimy o tym znacznie szerzej.
Tak, czyli to zdrowe miejsce jest również metaforą, pozostając miejscem zdrowia, czy miejscem, gdzie się do zdrowia dochodzi. Powiedziałeś na początku rewolucja przemysłowa i jakby no, ten fakt, tego już nie powiedziałeś, ale myślę, że dla każdego z nas to wynika to gwałtowne przyspieszenie, jakie zostaliśmy wtłoczeni, został wtłoczony przez nas samych nasz gatunek. Można powiedzieć, że to właśnie jeden z efektów rewolucji przemysłowej, że zaczęliśmy chorować. Wynalazek antyczny, od tego się zaczyna i do tego również nawiązuje nie jeden tekst w numerze, ale specyfika środkowoeuropejska. Jaka ona jest? Bo to jest też bardzo ważne, że tu fokus jest na naszą część świata.
Tak, tutaj bardzo bliskie są mi słowa, których użył jeden z naszych autorów w swoim tekście, Wojciech Stanisławski, że w połowie XIX wieku cała Mitteleuropa jest oblana wodą. Więc tutaj rzeczywiście taką specyfiką środkowoeuropejską, a także tutaj naszą galicyjską było coś, co możemy nazwać jako wyjazd do wód. Ta popularność wód, ona rzeczywiście bardzo wzrasta także w XIX wieku dzięki dostępności tych miejsc, takich jak Szczawnica czy Kudowa, dzięki rozwojowi kolei. I to trwa tak naprawdę do dzisiaj, bo popularność kurortów spa to też nie jest nowy wynalazek, tylko to jest przedłużenie pewnego nurtu, który był obecny praktycznie od zawsze na terenie Europy Środkowej. I ta specyfika, zwłaszcza galicyjsko, jest nam bliska, zarówno na terenie zachodniej, jak i wschodniej Galicji. Na terenie wschodniej Galicji popularność wód była związana w tym, że w XIX wieku, w trakcie, kiedy wiercono za naftą, natrafiano nie tylko na naftę, ale również na wody, które miały często charakter bardzo, bardzo leczniczy. Jak chociażby w promieniu, chyba Truskawiec jest dosłownie 9 kilometrów od Borysławia, od tak naprawdę centrum naftowego.
Tak, jak się popatrzy na mapę.
Tak, także tak. To zderzenie pracy z relaksem w XIX wieku zaczyna być też coraz bardziej widoczne i istotne. Więc ja myślę, że taką specyfiką środkowoeuropejską jest rzeczywiście ta popularność balneologii, czyli leczenia wodą. Do popularności balneologii jako nauki przyczynił się także były prezydent Krakowa, czyli Józef Dietz, który stworzył naukowe podwaliny tej nauki. Więc wszelkiej maści prysznice, zdroje, kąpiele to jest rzeczywiście coś, co bardzo mocno wyróżnia Europę Środkową na tle może nie samej Europy, ale na pewno reszty świata. I tutaj myślę, że jeszcze warto wspomnieć o takim bodźcu, który był dla nas dosyć istotny w kontekście tego numeru, czyli wpisania 11 uzdrowisk na listę UNESCO w 2021 roku, bo o ile angielskie BEF było wpisane znacznie wcześniej, było już w 1987, tak naprawdę kąpielisko założone jeszcze przez Rzymian, o tyle uzdrowiska czeskie, czy właśnie SPA w Belgii, czy Baden koło Wiednia, to jest bardzo świeża sprawa. Więc tak naprawdę w roku 2021 otrzymaliśmy takie pewne usankcjonowanie tego, że ta kultura wypoczynku, uzdrowiska jest nierozerwalnym elementem kultury i dziedzictwa środkowoeuropejskiego.
Tak, można powiedzieć, że uzdrowisko, taka przestrzeń dochodzenia do zdrowia, powrotu do zdrowia, może być całym światem. No, wystarczy wspomnieć chyba najbardziej znany obraz literacki, czyli naturalnie Tomasza Manna i jego Czarodziejską Górę. Zresztą te wątki literackie nie od razu, ale się pojawiają.
Tak, to tutaj też muszę przyznać, mamy pewnego rodzaju akcydentalną koincydencję. To znaczy w tym roku mamy stulecie pierwszego wydania Czarodziejskiej Góry. Nie myśleliśmy o tym, planując numer, ale rzeczywiście tak się złożyło, że książka, która dała podwaliny nie tylko światowemu modernizmowi literackiemu, ale też pewnemu nurtowi w literaturze, który jest obecny i żywy tak naprawdę do dzisiaj. Ta książka ukazała się równo 100 lat temu i tak też o niej pisze w swoim tekście Paulina Małochleb. Trochę tak naprawdę dekonstruując i podważając te wątki, albo przyglądając się, jak one funkcjonują współcześnie w literaturze.
Właściwie jako sztafasz tak naprawdę.
Tak naprawdę tak, bo...
Mimo, że się dzieją i w Sokołowsku, które jak wiemy było przecież początkiem Czarodziejskiej Góry.
Tak, bo myślę, że istotne jest to, że nie tylko zmieniła się Europa, nie tylko zmieniła się literatura, ale też bardzo zmienił się model wypoczynku. Tak naprawdę ten model reprezentowany w Czarodziejskiej Górze, czyli wielomiesięcznego, kilkuletniego pobytu w sanatorium jest czymś tak naprawdę dla nas już w zasadzie niedostępnym, a wówczas dla warstw wyższych był czymś całkiem realnym.
Sposobem na życie właśnie.
Był sposobem na życie, tak. I to też tak naprawdę przyglądając się temu, kto wypoczywał i gdzie odpoczywał i jak wypoczywał, jednocześnie opowiadamy historię tego, jak zmieniała się Europa Środkowa i tego, co tak naprawdę działo się z wypoczynkiem, bo można mniej więcej wskazać daty, w których ten wypoczynek przestawał być elitarną przyjemnością klas najwyższych, a zaczynał się demokratyzować. Tutaj taką datą kluczową jest chociażby rok 1873, kiedy w Krakowie powstaje Towarzystwo Turystyczne Galicyjskie, co jest takim pierwszym sygnałem, że ten wypoczynek zaczyna być dostępny dla wszystkich. No a później to, co się dzieje po II wojnie światowej, czyli tego, że wypoczynek zaczyna być elementem tak naprawdę codzienności, czyli tego, że jest finansowany przez zakłady pracy, że jest ogólnodostępny. To jest coś, za czym wiele osób, myślę, po roku 89 bardzo, bardzo tęskniło, ale wtedy wchodzi znowu coś zupełnie innego, czyli tak naprawdę wypoczynek masowy. Wydaje mi się, że opowiadając w numerze o dziejach wypoczynku, jednocześnie opowiadamy kawał historii także ekonomicznej Europy Środkowej.
Rozmawiamy o odpoczynku w Europie Środkowej. Bartoszu, masz jakieś swoje ulubione uzdrowisko w tym numerze?
Muszę przyznać, że jestem absolutnie zachwycony Karlowymi Warami. Znałem oczywiście ich mitologię. Znałem je też jakoś z literatury i filmu. Natomiast te zdjęcia, które udało mi się znaleźć w różnych archiwach, są absolutnie oszałamiające. Karlowych Warów, zwłaszcza z przełomu XIX-XX wieku, kiedy był jednym z najważniejszych uzdrowisk monarchii austro-węgierskiej. I kiedy się patrzy na te zdjęcia, to można się czasem zastanawiać, czy to Amsterdam, czy to Paryż. A tymczasem nie, to są Karlowe Wary i robią olbrzymie wrażenie i bardzo mi zależało na tym, żeby je zaprezentować jak najbardziej obficie. Bo myślę, że to jest takie miejsce, z którego architektonicznego uroku chyba nie do końca sobie zdajemy sprawę. Lubimy myśleć o wyjazdach na zachód, do Afryki. Chcemy wypoczywać jak najdalej, jak najbardziej egzotycznie. A wydaje mi się, że ciągle mamy tutaj w pobliżu dosłownie kilkunastu godzin samochodem albo pociągiem miejsca, które są jak z bajki. I myślę, że
jak z bajki, wejdę ci słowo od razu, ale tu taki wątek współczesny. Jednakowoż wybierając się dziś do Karlowych Warów, musimy się liczyć z tym, że ulubioną klientelą tego miejsca Rosjanie. Są Rosjanie. I to trzeba brać pod uwagę, bo są tam rzeczywiście...
Którzy też są właścicielami hoteli i miejsc. To jest też niestety taki element.
To jest ważne, nowe i to jest współczesne.
Tak. Natomiast myślę, że warto pamiętać o tym dziedzictwie Karlowych Warów, Mariańskich Łaźni i Franciszkowych Łaźni. To są trzy miejsca.
To jest trójkąt zdrowia.
To jest taki święty, wypoczynkowy, czeski trójkąt, który jest właśnie wpisany na listę UNESCO. Więc dla mnie to było bardzo duże odkrycie, może nie na takiej przestrzeni, że ja sobie uświadomiłem, jakie one są, ale tego, jakie one były i jak tak naprawdę nie odbiegały daleko od najpiękniejszych miejsc, nie tylko samych Austro-Węgier, ale w ogóle Europy.
No tak, Czechy to kultura uzdrowiska. Z drugiej strony są też w tym numerze Herito takie teksty i takie miejsca, które pokazują upadek tej kultury i muszę powiedzieć, że tekst o tym, co dzieje się w Rumunii dzisiaj, po prostu bardzo przygnębia i smuci.
To jest bardzo przygnębiające. Rzeczywiście ten tekst o Baile Herculane to jest jedno z najstarszych uzdrowisk w Europie.
Baile Herculane to brzmi po prostu tak po łacinie.
Tak, czyli łaźnie Herkulesa. Absolutnie przepiękne, zjawiskowe miejsce wciśnięte w dolinę. Jest nadzieja, że tam się coś zmieni, bo tam rzeczywiście jest taka inicjatywa inicjatywa, której częścią jest nasza autorka, Anna Cirilla, która bardzo pragnie, żeby to dziedzictwo architektoniczne z XIX wieku zachować i rzeczywiście tam się powoli zaczyna zmieniać. Natomiast dopóki nie będzie takiej inicjatywy bardzo, bardzo odgórnej, czyli czy ministerialnej, czy rządowej, to myślę, że może zabraknąć nakładów i sił, żeby to zachować. Więc ja też liczę na to, że taki numer Herito jak ten, który opowie nie tylko o tych miejscach, które dobrze znamy, czyli właśnie tych, które są w Sudetach, czy które są w zasięgu ręki, ale także o tych nieco bardziej oddalonych i zapomnianych, przyczyni się do tego, że w jakiś sposób, chociażby najmniejszy, one przetrwają.
Tak, mówimy teraz o tych miejscach, no, nazwijmy to na użytek rozmowy, malowniczych, bardzo pięknych, o wspaniałej tradycji, ale piszecie też o takich zdrowotnych kombinatach, czyli o takim momencie w historii odpoczywania, kiedy staje się to powoli, no właśnie taką fabryką,
tak,
zdrowia.
Powstają fabryki, tak, fabryki zdrowia, to też jest czas modernizmu, czas Bauhausu, kiedy zmienia się myślenie w ogóle o przestrzeni, o architekturze, pojawiają się nowe materiały, które umożliwiają inne budowanie, inne myślenie o przestrzeni. Trochę się okazuje teraz, wydaje mi się, z perspektywy już 100 lat, że ta koncepcja nie do końca przetrwała. Tutaj myślę, że warto się powołać na ten tekst Michała Wiśniewskiego, tak, który przywołuje wiele pięknych i wspaniałych miejsc, zwłaszcza uzdrowisko Machnac w Tręczyńskich Cieplicach. Przepiękna, modernistyczna architektura, która jest niestety zrujnowana. No to jest taki budynek, który mógłby być wizytówką naprawdę nie tylko regionu, ale całego kraju. Niestety to popada w ruinę i są jakieś niezbyt przyjemne deweloperskie zakusy na tą przestrzeń. Dlatego myślę, że to jest ważne, żeby te miejsca się pojawiały, żeby o nich mówić, żeby także ludzie za granicą, bo trzeba pamiętać, że Herito jest dwujęzyczne i docieramy, no tak, szeroko, mieli świadomość tego, jak wiele skarbów mamy ciągle tutaj w naszym regionie.
Tak, i to jest bardzo silny wątek, taka nawet niepodskórna rzeka, która płynie przez Herito, że z jednej strony opowiadacie o tej kulturotwórczej roli uzdrowiska, można powiedzieć w dziejach Europy, już tak używając bardzo dużych słów. Z drugiej strony to też jest cały czas opowieść o upadku i o tym, że te wspaniałe miejsca, zabytki architektury, no w wielu częściach Europy stają się dla gospodarzy problemem. Przypomina mi się od razu temat Żegiestowa, czyli jesteśmy tu i teraz. Projekt Adolfa Szyszko-Bohusza, no i wielki znak zapytania.
Tak naprawdę trochę trudno... wydaje mi się, że jest wiele miejsc, które znalazły na siebie nowy pomysł, jak chociażby te, o których pisze w swoim tekście Weronika Grzesiak, czyli te, które są u nas najbliżej w Galicji. To są miejsca, które
Szczawnica, na przykład.
Tak, to są miejsca, które przeżyły potworne zdewastowanie zarówno w trakcie pierwszej, jak i drugiej wojny światowej, kiedy utraciły swoją funkcję, były szpitalami w trakcie drugiej wojny światowej, między innymi dla żołnierzy hitlerowskich. Ale udało się dzięki działaniom bardzo wielu sił, także politycznych, odtworzyć pewien, myślę, że urok tak naprawdę tych miejsc, bo te miejsca, o których ona pisze, czyli kurorty galicyjskie, do dzisiaj cieszą się popularnością.
Szczawnica, no to każdy tak, tam był i to
dokładnie,
wie.
Dokładnie, do dzisiaj są ważną, że tak powiem brzydko, destynacją dla wszystkich osób, które marzą o wyjeździe sanatoryjnym. Więc wydaje mi się, że one są też wzorem tego, w jaki sposób o tej przestrzeni i wykorzystaniu można myśleć, w jaki sposób można podtrzymywać też ich mit.
A kondycja tego odpoczywania dziś, czy mieliście ochotę właśnie również zmierzyć się z tą sytuacją, która bardzo się skomplikowała przecież?
Ja myślę, że z wypoczynkiem mamy ten problem społeczny, że wypoczynek stał się dla nas kolejnym zadaniem do odhaczenia, że czujemy się bardzo zobligowani do tego, żeby wypocząć w czasie, który mamy przeznaczony na wypoczęcie i nie czujemy się wypoczęci, jeżeli nie odhaczymy wystarczająco wypoczynkowych rzeczy w trakcie naszego wypoczynku.
Muszę do Meksyku.
Trochę chyba tak. I sam nie wiem. Wydaje mi się, że z jednej strony jesteśmy niesamowicie oczywiście przytłoczeni wieloma sprawami na poziomie i politycznym, i ekonomicznym, i społecznym, i tak naprawdę nie sposób od nich uciec, więc nawet uciekając w jakąś przestrzeń, często zabieramy je do siebie, więc... Myślę,
tak,
że te...
jedziemy razem z nimi, prawda? Tak. I się błyskawicznie meldują już na miejscu docelowym.
Myślę, że ten numer trochę rozbudza taką fantazję o takiej ucieczce właśnie poza społeczeństwo i poza czas. Czyli taką ucieczkę, jak uprawiał między innymi Franz Kafka, który regularnie jeździł do mariańskich łaźni, tak bywał także w Karlowych Warów, kiedy ten czas był naprawdę święty. To był czas przeznaczony naprawdę na intensywny wypoczynek, który miał się wiązać z dochodzeniem do zdrowia, który chyba w mniejszym stopniu niż dzisiaj był połączony z turystyką, bo my w zasadzie piszemy bardzo mało o turystyce. My rzeczywiście skupiamy się na tym, jak te miejsca konstruowały przestrzeń do wypoczynku, w jaki sposób można było z niej korzystać, w jaki sposób podróżowano do nich i w jaki sposób się w nich moszczono. Natomiast sama turystyka niekoniecznie jest dla nas tematem. Skupiamy się raczej na przestrzeni. Myślę, że nasze używanie tych przestrzeni bardzo się zmieniło w sposób, który być może uniemożliwia robienie tego, do czego one zostały stworzone.
No właśnie, bo zaczęliśmy od literatury i powoli będziemy kończyć literaturą. No, współczesne świadectwa, choćby Barbara Klicka, autorka książki Zdrój, pisze, mówiąc wprost, o przemocy, jakiej możemy doświadczyć, znajdując się w takim było nie było zakładzie zamkniętym, gdzie musimy zaakceptować bardzo surowe reguły i regulaminy.
Tak, dokładnie. To mówimy o czymś, co się dzieje teraz. Jest to książka całkiem nowa, sprzed kilku lat. Tak. Nie mówimy o rzeczach dziejących się 100 lat temu, prawda? Mm. Więc rzeczywiście ta
dość
przestrzeń...
odległe od Tomasza Manna, prawda?
Bardzo, bardzo.
Właśnie tak. Następny numer Herito, o czym będzie, już wiemy.
Mamy, przyznam, wspaniały plan. Robimy numer o materiale, który chyba najmocniej kojarzy się z Europą Środkową, czyli o betonie. Betonowa Europa Środkowa. Będziemy pytać, o co chodzi z tym betonem. Czy rzeczywiście jest tak straszny? Czy rzeczywiście cierpimy na betonozę? A jeśli tak, to jak się jej pozbyć? Będziemy przedstawiali najciekawsze zrealizowane, niezrealizowane projekty architektoniczne z betonu. No i po prostu zastanowimy się, w jaki sposób wymyślenie, opatentowanie tego materiału równo 200 lat temu, z tego co pamiętam, wpłynęło na kształt naszej części świata. Betonowa Europa Środkowa. Będziemy lali tym razem nie wodę, ale beton, i myślę, że będzie bardzo ciekawie.
Jesienią ukaże się ten numer, czy jeszcze w czasie wakacji?
Mamy taki bardzo ambitny plan, żeby go wydrukować na targi w Warszawie, które zaczynają się 20 bodajże 3 maja, czyli za półtora miesiąca, i zrobimy wszystko, żeby ten numer był pod koniec miesiąca dostępny.
Bartoszu, a kiedy twoja nowa książka zacznie się drukować, bo wiem, że skończyłeś.
Skończyłem. Z tego, co wiem, ma się drukować już w sierpniu i premiera książki, chyba mogę zdradzić tytuł, 16 na Bourbon, zaplanowana jest najpewniej na wczesną jesień, na wrzesień. Będzie dużo o podróżach, będzie dużo egzotyki, będzie też dużo wspaniałych przygód, więc mam nadzieję, że nam się jeszcze uda spotkać jesienią i porozmawiać o niej
na pewno.
Na
bardzo serdecznie cię zapraszam. Ten tytuł to jest jakieś hasło, które powinnam rozpoznać, a nie rozpoznałam?
Nie. Bourbon jest to wyspa położona obok Madagaskaru, która teraz nosi nazwę Reunion. 16 jest to liczba, która będzie rozkodowana w powieści, więc liczę na to, że ta pewna tajemniczość wyda się też intrygująca.
Bardzo ci dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia. A o najnowszym numerze Herito opowiadał nam Bartosz Sadulski z Międzynarodowego Centrum Kultury, sekretarz redakcji magazynu. Zapraszamy do lektury.
Tu Radio Kraków Kultura.